Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jest Podcastu. Mówimy, że to kolejny, dlatego że tak naprawdę nie wiem, na który to jest odcinek, bo jesteśmy podcastem bardzo zorganizowanym. Potrafimy w wiele rzeczy.
Ale nie potrafimy w matematykę.
Nie potrafimy w matematykę. I po prostu zostawmy to tak. To jest kolejny odcinek Jest Podcastu. Po nim będzie następny, przed nim był poprzedni, a to jest kolejny. I to jest odcinek wyjątkowy, przede wszystkim dlatego, że siedzę obok Wojtka.
Tak. Dlatego jest takie echo. Tak. Po prostu nasze ciała wytwarzają te wibracje.
To są wibracje ego. Budzisz się teraz ze snu i to są wibracje ego. Natomiast jest to odcinek wyjątkowy z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego właśnie, że nagrywamy go razem, ale nagrywamy go razem w trójkę. Bo tak. Razem z nami jest Antek, Toni Kwiatkowski. Postać legendarna, lekko taki powiedziałbym... Szara eminencja grafiki i identyfikacji wizualnej, to są bardzo trudne słowa, jest to z podcastu. Antek, który pracuje i będzie jeszcze pracował biedny niestety z nami przez jakiś czas w kontekście tego, żeby jakby dopracować naszą identyfikację wizualną, którą zapowiedzieliśmy zmianę na kongregacji. Jeśli nie byliście na kongregacji, to nie wiecie, to jest dla was szok, niedowierzanie.
Ale ci, którzy byli na kongregacji, wiedzą i ci, którzy byli, są na Telegramie, no to jakby też mają możliwość korzystania z części tej identyfikacji. Natomiast Antoni pracował z nami też wcześniej. To znaczy on zaprojektował Cisco Wonsa jak najbardziej, więc...
Bardzo za nie przepraszam, naprawdę bardzo.
Nie, nic się nie stało.
Więc cześć Antek.
Dzień dobry. Już nie zaczęliście szkalować na pewno, że nie wiem.
To jest się ku siebie.
To jest podcast, dokładnie tak to działa. Także jakby to, co chcieliśmy w tym odcinku zrobić, to oprócz tego oczywiście, żeby nagrać podcast, który będzie się fajnie słuchał, ale to chcieliśmy też jakby nagrać podcast, w którym trochę opowiemy na temat tego, jakby dlaczego i co się zmienia. Jest z nami Antek dlatego, że on przy tym pracuje, ale też dlatego, że my tak naprawdę bardzo dużo... Nasza praca ograniczała się do tego, że Antek wysyłał propozycję i mówił: ja widzę to, że to ma taki sens i byłoby tak, a my odpisaliśmy ok.
Kiwaliśmy głowami zwykle.
Tak, i bo dużo rzeczy po prostu może nawet nie tyle nie rozumieliśmy, co po prostu czuliśmy, że to jest dobry pomysł, nie do końca wiedząc dlaczego i albo nie do końca jakby wiedząc jeszcze, w którą stronę to pójdzie, się okazało, że wszystko Antek miał w głowie masterplan, w efekcie czego odcinek 400 będzie Antek rozpoczynał prawdopodobnie, a my będziemy leżeć martwi w rowie. Mhm. Także, no dobra, to zacznijmy może. Antek, dlaczego mamy takiego wąsa teraz?
Słuchajcie, no wąs jest historią tradycyjną u was. No może zacznijmy od tego, jaki był ten wąs na początku, bo może część osób nie kojarzyć pierwszego wąsa, jaki był.
W ogóle pierwszy wąs został zrobiony przez Pawła Ruszewskiego z Synfino. Zrobił go podczas przerwy na papierosa.
Czy ta firma, o której powiedziałeś, to jest firma, w której ty pracowałeś na początku?
Tak.
Czy tam byłeś product ownerem? Bo ja kiedyś cię sprawdziłem.
Tak, to było dawno temu. No.
Okej.
Okay. To było dawno temu i Paweł zrobił mi to. Ja do niego powiedziałem: ej, co, ja robię podcast. W ogóle pierwsze logo, takie czarno-białe, no, to zrobiłem w Canwie chyba.
Czy w czymś tam. Ikonka wąsa?
Ikonka wąsa i Jezus napisany pod spodem, no. Arialem. A potem, potem było tak, że właśnie Paweł zrobił mi w przerwie na papierosa Long Shadow, bo to było wtedy modne, bo to było...
No tak, tak,
cały czas modne, Google cały czas tego korzysta.
No, no w sumie tak.
A potem już kolejne logotypy, że tak powiem, które coraz bardziej się profesjonalizowały, powiedziałbym, to już jakby jest Antka właśnie sprawka.
Tak, a jeszcze czy były jakieś zmiany kolorów?
To znaczy... Były. Pierwsze logo było czarno-białe. Drugie logo było, uwaga, zielone, a trzecie przez chwilę było zielone, przez jedną czy dwa odcinki, potem przez resztę, przez 100 było chyba pomarańczowe. Potem było niebieskie-błękitne, no a teraz będziemy szli w niebieski, bardziej granatowy.
No kolory to jest w ogóle ciekawa sprawa, tym co, do czego dążymy, bo ja myślę, że to... Nie...
Poszedłem po takie wody, sorry.
Ekologicznie, no. Ekologicznie.
No tak.
Jest żółta. Taki kolor mamy w logo.
Ładna. A widać, że...
Ktoś nad tym siedział, nie?
Tak.
Ktoś nad designem.
Ale bo mam z logo firmy.
No to dobrze.
No dobrze, Antek. Wiem, że będzie trzeba połowę tego podcastu wyciąć.
Nie będziemy niczego wycinać. Po prostu Antek naprawdę nie wiesz, jak to działa.
No. Opowiadaj o wąsie.
No wąs jest częścią integralną. Ja miałem różne podejście do tego wąsa w trakcie projektowania. No zacznijmy od tego, że kiedy ja siadłem na tego wąsa pierwszy raz, czyli to był Cisco w efekcie, serdecznie pełen nienawiścią do tego wąsa i uważałem, że to nie powinno się nigdy zdarzyć. Ja wiem, że może to, wtedy to może był błąd rzeczywiście i cały czas uważam, że to był błąd, że miałem do takie podejście. Ze względu na, jakby to ładnie ująć, na społeczność po prostu. Mhm. I na to, do czego się użytkownik przyzwyczaił, co w tym razem jest uwzględnione na pierwszym miejscu. Okay. Użytkownik podcastu w tym wypadku podczas tego liftingu, nazwijmy to, nie jest rebranding, no po prostu jest na pierwszym miejscu i odbiorca ma przejść przez to gładko.
Dobra,
co nie było uwzględnione poprzednio. I ten pierwszy wąs był trochę ucieczką. I ten pierwszy wąs w ogóle był waszym pomysłem.
Tak, tak, bo my po prostu jak przyszedłeś do nas i chciałeś rozmawiać, że masz czas wolny, żeby zrobić jakiś projekt, to pamiętam, że powiedzieliśmy, że wymyśliliśmy, że chcielibyśmy wąsa, który wygląda bardziej jak fala audio, bo my jesteśmy podcastem audio i wąs audio...
To było w ogóle inaczej.
To było coś takiego.
To było...
Ja nawet gdzieś to mam, mogę nawet...
Znaczy my tam mieliśmy jakąś chorą ilość maili, pamiętam wtedy, jakąś absurdalną, co nie jest złe absolutnie, ale po iluś tam propozycjach skończyło się na tym, że Paweł powiedział, ej, tu masz screena.
Jezus Maria, no to było straszne.
I chcę po prostu falkę, no wykres amplitud z... Czego to było? Z...
A, bo my w ogóle...
Z iMessage. To był wykres amplitud z iMessage.
A, no tak, 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 tak. Bo my też niebieski mieliśmy jako kolor, który jest iMessage. I to miało być właśnie, że...
I mało tego, jeszcze były takie kombinacje, że chcieliśmy sprawdzić, nagrywaliśmy audio, pamiętam.
I że jesłos
brzmi... Jak brzmi jesłos i jak wygląda jego amplituda, tak żeby to było może... Może znajdziemy jakiś złoty środek,
to znaczy,
ale...
Tak, no, powiedzmy sobie szczerze, że... Dużo marek ma takie legendy dotyczące swoich znaków, które mają, no, powiedzmy, luźny związek z rzeczywistością.
No. Ale znaczy, nie no, pomysł, bo pomysł jakoś tam miał jakieś ręce i nogi, ale ten wąs, ja do tego wąsa trochę przywykłem, bo on był dla mnie taki, no, trochę Cisco, ale z drugiej strony ja na przykład ten niebieski, który wybraliśmy, nie? To był niebieski, który jest jednym z moich ulubionych kolorów, to jest dokładnie taki...
To był navy? Co to było?
Nie, to jest błękitny taki mocno... Mocno, nawet nie wiem powiedzieć, tej, jak niebo morski. O, jest mam tutaj.
Ja pamiętam, że ja tego niebieskiego sam nie ukręciłem wtedy. No, ja go sipowałem skądś.
No, więc to był...
Co to znaczy?
Wiesz co, ja już mam... No,
ukradł skądś.
Ukradłem.
Okej.
Okay. W sensie, są różne aplikacje,
ja tak
które...
robię.
Są różne aplikacje do podpieprzania komuś kolorów.
Okej.
Okay. Ja właśnie taką tutaj otwartą. I ja na przykład wchodzę sobie... Może nie na Gmail, ale będę wam pokazywać moich... maili.
Nie chcemy
logotypu. Bo tam będzie pewno podcast, bo czemu nie? Logotyp 2. No nie, rozumiem.
No otwieram sobie po prostu z paska, tak? Taki próbnik kolorów, co nie do końca zawsze dobrze działa, jak widać.
A jak on się nazywa?
SIP.
SIP. To widzę, że nie będę go instalował.
Nie instaluj go. Ja już z niego korzystam od zawsze.
Ja mam Adobe... Mam apkę.
Jest jeszcze wbudowana.
Jest...
Kolorimetry cyfrowy, tak zwana.
Ale jest taka apka od...
macOS. Tylko że ten kolorimetr niestety ma taki problem, że on nie pokazuje ci hasza i nie jest w stanie przetłumaczyć, tylko ci pokazuje w RGB i nie możesz skopiować tych wartości, więc musisz się przepisywać ręcznie. To znaczy,
tutaj ten SIP jest o tyle dobry, że on może próbkować po źródle, a nie po tym, co widzi na ekranie. Z tego, co kojarzę. Ja nie chcę...
Aha, w ten sposób. No dobra, bo to jest coś jeszcze...
On z tego, co rozumiem, on ma różne tryby kolorystyczne, które może ci mówić. Ja nie jestem pewien, czy on to robi sobie, czy on to sobie wylicza, czy on na przykład nie ciągnie z kodu strony.
A, okej.
Okay. Ja nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Wiem, że on działa poza przeglądarką i w przeglądarce też. Ja w przeglądarce korzystam z czegoś innego. Korzystam sobie z czegoś, co się nazywa Fontanello.
Pantone ma swoją aplikację do kolorów, ale była też taka aplikacja i właśnie nie mam jej na telefonie, co jest ciekawe, ale ona... Kurczę, no była taka aplikacja, gdzie mogłeś zrobić sobie fotkę.
A to też mam to.
I z tego, jak zrobiłeś fotkę, to on zbierał kolory z tego i robił ci z tego paletę. I to było bardzo przyjemne. Nie mogę tego znaleźć, kurczę. To było bardzo przyjemne, bo ja z tego korzystałem, żeby sobie robić po prostu takie palety. I jest też taka apka fajna, webowa, i to nas chyba, jak pisze się Color Palette, to po prostu wyskakuje. I to jest, gdzie po prostu możesz... albo robić sobie własną paletę, albo po prostu losujesz. I tam wiem, że jak naciśniesz... Jak zobaczysz, to myślę, że to może być pierwszy nawet. Będzie pierwsze? Tak. To jest jak się nazywa? kolor palety, tak?
Przepraszam, co to jest za baner Instagrama na samej górze, co tu się pieprza?
To jest Colors, ale, przez dwa, Colors
właściwie. Ale właśnie i widzisz, masz palety, nie? I ja z tego korzystam. I sobie, i też na przykład tak w projekcie, w którym pracuję, to po prostu mamy zrobioną tutaj 22-kolorową paletę. Mhm. Ze wszystkimi jakby kolorami, które zostały zaakceptowane przez wszystkich i mogę z nich korzystać. Nie?
No dobra, ale przeszliśmy od koloru jakby oryginalnego naszego starego wąsa. To jak... Jakby mnie zastanawia, wiesz, jak wygląda twój proces myślowy, jak mówisz, dobra, chcemy zrobić lifting, to jakie kolory jakby w jakich kolorach chcielibyśmy się poruszać? Jakby na czym polega właśnie to myślenie? To mnie zastanawia.
Pewnie próbuj, to się nie uda. Cholera. No? To znaczy, kolory są jakąś częścią wtórną, bo to jak przebiega mój proces myślowy wygląda dość, powiedzmy, prosto i nieskomplikowanie. Ja widzę sobie po kilku latach, po ostatnim projekcie, który wam zrobiłem, że no nie działa tak, jakbym chciał. Mhm.
A co znaczy, że nie działa?
To znaczy, że społeczność, powiedzmy, najprawdopodobniej nie identyfikuje się z tym tak, jakbyśmy chcieli pewnie. To nie jest tak wąsisty, jakbyśmy chcieli. Mhm. Nie jest to logo w odpowiednich proporcjach, to znaczy jest za bardzo podłużne i no nie funkcjonuje najlepiej w swoich proporcjach. Samo w sobie jest dość neutralne. Ja wiem, że to dla wielu osób nie jest problem w momencie, kiedy wiele firm, na które patrzymy, korzysta z sansowych fontów. Nawet ekstremalnie część firm ma logo napisane Helvetiką po prostu. I tak funkcjonują.
Ale przecież wszystkie brandy te modowe, duże. Był taki moment, w którym w 2018 czy 2017 przeszły ze swoich logotypów z sygnetami po prostu na napisane
na logo. Nazwę.
I było takie zdjęcie, gdzie masz Coco Chanel, dźwięk i tak dalej, i jakby to, co było wcześniej, to co jest teraz, po prostu, wiesz, białe tło, czarny font, gotowe napisane, to były wszystkie marki, nie?
To zawsze tak jest, to możesz w każdym roku zrobić takie porównanie. To też zależy od różnych branż, ale generalnie to zawsze działa, dlatego że firmy, które szczególnie modowe, szczególnie które muszą pokazywać, że są na bieżąco z projektowaniem, są na bieżąco ze stylistyką i czyli powiedzmy trochę estetycznie są na topie, muszą komunikować do swoich klientów, że ej, my ogarniamy, jesteśmy na bieżąco i nasze logo jest tak, jak powinno być. Czyli nie mamy logo sprzed 5 lat, bo no logo sprzed 80 jest spoko. Logo sprzed 5
już. Bo już jest vintage.
No, już jest vintage.
I z drugiej strony przyjęło się, nie? W sensie, jak masz logo Mercedesa, produktu, to nie ma właśnie, myślę, że ma około 80 lat. Nie?
Logo mark samochodowych to jest
drugi i osobny
temat. Bo one mają, ja to sobie tłumaczę, to jest takie pojęcie, które jest z typografii, z projektowania liter, ja się tym głównie zajmuję ostatnio. Ja projektuję fonty, tak generalnie. Do tego się przygotowuję zawodowo. Jest taka idea jak grafem i grafem to jest idea stojąca za znakiem, czyli jeśli mamy literę A, taką, a to jest trudny przykład, powiedzmy literę, małą literkę T, to ona ma jakiś kształt, który my znamy, ona ma taki tak zwany stem, podwójkę na końcu i crossbar. Okej, my wiemy, jak to wygląda. I teraz wyobraźcie sobie, że przez tą literkę T, która ma jakąś grubość, jakiś kształt, jakoś się zwęża, czasami się nie zwęża, w ogóle czasami jest z jednej linii. Jak już jest zaprojektowana, rysujemy nieskończenie cienką linię przez środek tej litery i to jest grafem. To jest idea, którą mamy w głowie. My rozpoznajemy literę po tym grafemie i trochę tak samo działają znaki, że w przypadku katalogu Volkswagena najlepiej, to logo się zmieniało przez cały czas. Ono ma troszeczkę różne proporcje, troszeczkę różne linie. Zawsze jest V i W na środku i zawsze jest w kółku. I my rozpoznajemy to, nawet jak czasami nie widzimy tej zmiany.
Tak, bo my są bardzo...
Idea
bardzo
tego znaku jest cały czas w naszej głowie. I tak samo, znaczy oczywiście w mniejszym, powiedzmy, stopniu takiej bezpośredniej kontynuacji, robimy to samo tutaj. Mamy wąsa, który był, no powiedzmy, tak, był dzieckiem tego czasu, w którym się urodził, bo wtedy był okej, w sensie nie był niczym oryginalnym, ale wtedy był jakąś rzeczą, która była akceptowalna graficznie. On potem przeszedł przez moje ręce, co nie do końca może było najlepszą decyzją, ale dzięki temu teraz do tego usiadłem.
Nie, w sensie, bo podchodzimy do tego, jakby to stare logo, czy to logo, które nawet jest teraz, bo przy tym odcinku pewno będzie jeszcze to logo niebieskie. jakby to było, wiesz, niechciane dziecko. To się urodziło się i tak, wiesz, ma już 8 lat i właściwie, no wiesz co, dziecko nam się zepsuło. W sensie można zrobić aborcję w 8 roku życia, no nie? Trochę, ale to nie jest tak, bo to logo mimo wszystko jakoś, ono, wiesz, było z nami. W sensie faktycznie teraz z perspektywy czasu, oczywiście szczególnie kiedy przyłożę sobie to nowe i zobaczę to stare, to widzę, że to nowe ma jakąś charakter, jakąś moc, no nie? W sensie ja po prostu widzę, że ono jest wyraźne. Nie, to jest jedyne słowo, które przychodzi mi do tego, że jak zobaczę sobie stare logo, to ono jest, nie? A to jest takie wyraźne, patrzę, no i widzę po prostu, że to jest coś takiego, co zostało w jakiś sposób może nawet nie tyle przemyślane, co coś za tym idzie, no nie?
To znaczy, to co ty widzisz, że to jest, to ma jakąś stylistykę i to ma jakąś moc, jest wyraźne, jest czytelne, to jest seria moich decyzji, których ja podejmowałem mniej czy bardziej świadomie w trakcie tego procesu. Jestem prawdopodobnie uzasadnić 80 albo 90% z nich w jakiś racjonalny sposób. Coś za tym stoi i mniej więcej wiem co. Oczywiście część jest podświadomych, no stylistyka generalnie zresztą w jakimś tam stopniu podświadomym. I sztuką jest to, żeby zapanować nad tym, co użytkownik, widz, odbiorca traktuje jako coś, czego nie potrafi opisać. Bo właśnie to jest nośnikiem informacji, który jest dla nas najbardziej cenny. Na przykład Apple, oczywiście ulubiona, tak, firma.
Nie znam.
Nie znasz?
Co nie robię?
Słuchaj, mogę też ci wygooglować taką specjalnie. Tutaj. Mają taką dość znaną stronę Google.
Handlują się jabłkami. Tak.
Jabłkami?
No.
Taka firma jabłkowa, słuchaj. Ona ma bardzo, powiedzmy, rozpoznawalne logo, ale to na przykład, na co zwracamy uwagę, to jest font. To jest San Francisco. I San Francisco jest post-helwetikowym krojem, tak, który został stworzony
przez nich. Bardzo
przez nich.
W ogóle mi się bardzo podoba.
Ja nie jestem największym fanem
Mi się bardzo podoba, dlatego że jest, że zrobili bardzo dużo różnych jakby krojów, w sensie
odmian
dokładnie. I bardzo lubię po prostu to, że mają odmianę prawie pod wszystko, nie? I że niezależnie, jak na przykład robię, oni mają SF, display compact, display zwykły i to jest fajne, bo jakby on wiele rzeczy się mieści, gdzie inne fonty na przykład nie. No nie? No ja na przykład w apkę, którą projektuję, my używamy fonta Lato.
To jest font Łukasza Dziedzica.
Tak, to jest
polski. Ja w ogóle, tak. Oni w ogóle nie wiedzieli, ja przyszedłem do nich i patrzę, wiesz, dostaję projekt, patrzę, a widzę, że tam jest Lato jako główny font, nie wiem, a wy w ogóle wiecie, co to jest za font? No, nie, no po prostu jakby...
Że był za darmo, nie, to wzięliśmy.
To, że był za darmo, to jest jedno, ale to, że on ma też bardzo dużo właśnie odmian, bo jest, tak. On ma chyba, jest black, bold, heavy, coś tam, jest nawet taki bardzo cieniutki. On jest... I do tego ma wszystkie znaki.
To znaczy tak, Łukasz Dziedzic to jest, powiedzmy, legenda polskiego projektowania krojów pisma. To jest facet, który... Ten font w ogóle powstał chyba dla banku, jednego z polskich banków. Nie wiem, czy to
naprawdę?
Wow. On został zaprojektowany... Ja nie wiem też, na ile ja mogę o tym mówić i na ile to jest prawda, bo ja tutaj słyszałem z plotek.
Spokojnie, on nikt tego nie słucha.
Tak, właśnie dlatego tutaj jestem. W którymś momencie bank powiedział, że on już nie więcej nie zapłaci. To znaczy, że oni mają jakiś fundusz i oni zapłacą tyle. Z tego, co słyszałem, Łukasz Dziedzic powiedział ze swoim współpracownikiem, że no on już za mnie nie może. I ktoś go namówi, żeby poszedł do Google'a. Google po prostu kupił ten font i zamówił u niego kolejną wersję po jakimś czasie.
Okej.
To jest to, co słyszałem.
I upublicznił za darmo dla wszystkich.
No tak, no Google zaczęło, powiedzmy, inwestować i niszczyć rynek projektowania krojów pisma od Google Fonts. On ma swoje plusy i minusy, ja nie jestem do tego tak czarno-biało ustawiony, ale znam projektantów, którzy, powiedzmy, projektują spore rzeczy dla sporych firm i są do tego nastawieni w bardzo negatywny sposób do tego, co robi Google z fontami.
To jest w ogóle ciekawy myk, bo na przykład wracając jeszcze do Apple'a, no to jest teraz San Francisco, ale oni raz na jakiś czas jednak robią jakiś kolejną wersję, jakby kolejny font, który gdzieś jest bardzo podobny, bo to
się mieli Helwę, mają... potem mieli Helwę Noe, potem zrobili San Francisco, nie? Co ale to się zmieniło w ciągu 10 lat tak naprawdę, przez
ale jeszcze nie będzie nowego, kolejnego teraz? Ja wiem, że te zmiany są bardzo malutkie, nie? I pewnie w dużej mierze to jest tylko wow, zobaczcie, mamy nowy font, coś tam.
Google zrobił sobie Roboto i właściwie odparł. Chociaż Roboto zewoluowało teraz ostatnio, chyba coś tam by zmieniali.
Okay. Roboto nie było ich chyba, z tego co kojarzę.
Czyli też kupili.
Nie sądzę, żeby Google generalnie kiedykolwiek miał projektantów wiesz, swoich.
No, może być tak, że teraz już trochę mają. Bo jak sobie zobaczyć Android 10 i to, co zrobi, zmieni logotyp,
to jest inna kwestia.
On jest całkowicie.
Google Sans.
O Google Sansem? Inaczej jeszcze. Wiesz, Roboto.
Wiesz co? Tak, tak. Roboto to był.
Do Androidowy tylko.
To był Androidowy. To nie był googlowski.
Jak Google kupił Androida, to kupił razem z fontem.
Nie.
Nie tak?
Nie, bo na początku...
Nie sądzę, Roboto było później. Raczej to była inwestycja.
Roboto się pojawiło przy Androidzie 4 albo 5.0. Czyli na przestrzeni ostatnich 4-5 lat. Mhm.
I przede wszystkim pojawiło się tak Material IO, z którego wszyscy grzecznie korzystamy i stosujemy się do wszystkich
googlowskich propozycji, jak powinniśmy robić rzeczy.
No ostatnio się trochę chłopaki rozróżnili, nie?
To prawda i to z jednej strony to wygląda jakby lepiej, że dają bardzo dużą swobodę, bo tak naprawdę jest, w sensie teraz bardzo jest duża swoboda, jak możesz korzystać z tego a z drugiej strony mam wrażenie, że trochę zatracili też jakby to, co unifikowało wszystkie rzeczy zrobione z materiału. W sensie ja doceniam i rozumiem i widzę jakby dlaczego zrobili to w ten sposób, że tak rozróżnili się i teraz, że te aplikacje mimo tego, że są materiałowe, to jakby wyglądają różnie bardzo, ale mam wrażenie, że jeszcze dla Androida była potrzeba, żeby były trochę bardziej jakby strict te zasady. Mhm. Bo jak sobie spojrzysz na androidowe aplikacje, to ja widzę, że na przykład googlowe aplikacje bardzo ładnie z tego korzystają. Wszystkie są w bardzo podobnym stylu, ale jednocześnie też takie inne i czuć ich charakter. Tasks na przykład wygląda w ten sposób, Keep wygląda w ten sposób. Każda aplikacja ma swój charakter, ale razem jakby mają... To jest bardzo... Mam wrażenie, że powinni jeszcze trochę potłuc jakby w jedną stronę po to, żeby więcej osób jakby zaaplikowało u siebie materiałowy
design. To jest bardzo ciekawe, bo to co widzę jakby w waszym podejściu jest... tym, czego w sumie się spodziewałem, szczególnie jakby po tobie, Paweł. Sądziłem, że jakby ja nie wiem w jaki sposób ty pracujesz teraz zawodowo. Mm-hmm. Nie wiem do końca. Jakby rozumiem, że ty po prostu rysujesz UX-y.
Ja robię teraz i UX i UI, ale mam jakby u nas jest tak, że my po prostu mieliśmy agencję, która zaprojektowała jakby taki podstawy brand...
Key visual, powiedzmy, tak?
Tak, tak, tak. Mhm. I jakby on ewoluuje na podstawie tego, co jest potrzebne, nie? W sensie oni na przykład przykład bardzo z dupy, ale niech będzie, zaprojektowali tylko i wyłącznie pop-upy, które są informacyjne, mają jeden przycisk, nie?
Tak.
Czyli na przykład na zasadzie hej, uważaj, a okej, będę uważał, okej. Okay. Mhm. No i nie zaprojektowali tego, że na dwa przyciski, gdzie to jest jakby, gdzie możesz potwierdzić lub cofnąć jakąś akcję, nie? Mhm. Więc ja jakby robię wszystko na podstawie tego.
Okej, okay, czyli to, o czym rozmawiamy, jest pewną koncepcją brandingową. Mhm. To, co dostaliście, na pewno to był koncepcja, która wcale nie musi być w ogóle realizowana.
Tak, nie, znaczy...
I to samo jest...
Ale marketing bardzo chciał, żeby była realizowana.
Zeplowym fontem. Ja jakby wracam do tego, bo mamy dygresję na dygresji i trochę się odjeżdżamy.
Nie, spokojnie, to jest dobrze.
Apple ma bardzo małe zmiany. Co nie jest głupią decyzją, to jest bardzo mądra decyzja, która ja bym podejmował dokładnie taką samą, o ile w ogóle bym zmieniał font. Najpierw w ogóle bym nie mówił, że cokolwiek zmieniam. Nieważne. To też zależy trochę od charakteru, jak lubimy projektować, jak lubimy podejmować decyzje, jak mamy charakter.
Ale właśnie to jest też ciekawy wątek, nie chcę znowu dygresji rzucać, ale ciekawym wątkiem jest to, dlaczego Apple nawet na konferencjach, które są jakby wiesz, no, skierowane do zwykłych klientów, mówi o tym, że wprowadziliśmy nowy font. Jakby po co?
Też tego do końca, znaczy staram się to zrozumieć.
Czy to może być dlatego, że oni mówią o sobie przecież, że design jest im tak ważny? W sensie, tak, jak zobaczycie komunikację nawet do klientów, przecież pamiętny film, którego chyba już nie ma na ich YouTubie, ale pamiętny film Designed by Apple in California, ten z kropkami. W sensie to nie był film, który miał iść do grafików. To nie był film, który był stworzony z myślą o dewelopera. To był film stworzony z myślą o ludziach po prostu, którzy sobie wpiszą Apple Design.
No.
Co wbrew pozorom myślę, że robią ludzie, bo mówi się, że Apple tak ładnie. I wiesz, otwierasz i tam jest w bardzo prosty sposób, abstrahując tego, czy dobrze, czy źle, oni w bardzo prosty sposób powiedzieli, no my projektujemy w taki sposób.
No. Kurczę, ja próbuję cały czas powiedzieć dokładnie to, dookoła czego się bujamy.
No powiedz, no.
Mówimy o decyzjach brandingowych.
Mm?
elementem brandingu Apple'a jest wizerunek firmy, która jest zaprojektowana, która nie postawia niczego samemu sobie i wszystko jest przemyślane, zaprojektowane i dopięte na ostatni guzik. Taki jest ich branding. Mm-hmm. To nie tylko jest to, jak oni mają podejście do produktu, bo możliwe, że wcale takiego podejścia nie mają, tylko są tak samo luźni jak Samsung. Możliwe, że tak jest. Nie mam pojęcia.
Wiesz, bo może też, tak jak mówiłeś o tym, jak ja pracuję, no nie? Że ja dostałem jakby key visual, tak. Jakby w nim się bujam. Apple dostało jakby key, nie tyle visual, co jakby zaprojektowali sobie wszystko wokół.
To jest projekt marki.
I teraz po prostu każda decyzja, w którą podejmują siłą rzeczy, została jakby przemyślana odgórnie, bo ma jakieś konsekwencje, których oni nie muszą przestrzegać, nie? Więc teraz nawet jeśli na przykład zrobię zmianę w aplikacji telefon na iPhone'ie,
tak.
To nawet jeśli ona nie jest 100% przemyślana, to jej outcome będzie powiedzmy okej, ponieważ wszystkie założenia, jakby w czym się poruszają, sprawiają, że ciężko jest im spieprzyć sprawę.
To jest też projektowanie systemu. To, o czym mówimy cały czas, jest na granicy projektowania marki pod względem wizerunkowym, co w moim zdaniem w przypadku Apple'owskiego projektowania jest na pierwszym miejscu. Ja się tylko domyślam, to są, jakby, no ja nie mam żadnej wiedzy na ten temat.
No, ale masz inną perspektywę, wiesz.
Musisz iść pracować do Apple teraz. No. Bo i wtedy, ale nie, dowiedz się. No. Ostatnio była taka akcja, jak ktoś powiedział, że jeśli widzisz jakiś błąd w oprogramowaniu i nie chcą go naprawić u jakiejś firmy, to zatrudnij się tam, napraw swój błąd i odejdź. I był przypadek kolesia faktycznie, który widział błąd w iOS-ie, zrobił tego pull requesta, nie został zaakceptowany przez parę lat, zdobył pracę w Apple, pracował nad błędem i zmerdżował swój stary kod sprzed paru lat. No wiadomo, zrobił jakieś zmiany, bo to... I naprawił błąd, który go denerwował swoim własnym kodem sprzed paru lat. Nie?
Nice.
Więc Antek, zrób to.
No właśnie, ja nie mam pretensji do Apple'a. Ja uważam, to jest bardzo przemyślana decyzja i... Wszystkie decyzje, te, które widzimy na keynote'ach, widzimy na prezentacjach, są zaprojektowane tak samo, jak zaprojektowane jest to, co oni projektują. Każdy... No to jest marketing. To...
Nie, no pewnie.
My widzimy jakiś fragment tego, widzimy efekt. I pytanie od tego, jak bardzo ze świadomością do tego podchodzimy. Bo widzimy firmę, która tak w ostatnich latach miała, powiedzmy, duże problemy z projektowaniem. Pod wieloma względami, szczególnie product designu. A nasze spojrzenie na tą firmę cały czas się nie zmienia. To jest niesamowity wysiłek marketingowy tej firmy, żeby mimo po prostu kilku dużych wtop z klawiaturami, z przegrzewaniem, tak. Mimo tego, że tak 15-calowe MacBooki Pro z przed kilku lat teraz wybuchają w samolotach.
O, nie mój. Mój jest rok starszy. I mój niestety ma inny problem.
I nie mówimy o tym jak o Samsungu. No. Mówimy o tym, że...
Ale to ja słuchałem wczoraj podcastu MKBHD drugiego, w którym opowiada właśnie o tym fuck-upie, że właśnie wybuchają te ten. I Apple ma w Stanach jakby ogromny problem wizerunkowy, bo jakby z Note'em było, w sensie Samsung miał o tyle jakby łatwo, w cudzysłowie, bo mówi się w dupie, nie w dupie. Że wybuchały im Note'y. No nie?
No.
A Apple'owi wybuchają MacBooki.
Tak, co na zasadzie, że to jest po prostu Note, droższy jak, sprzęt?
Nie. Tak, jak masz Note'y, no nie? Jak szedłeś na ten i miałeś Samsunga, to tylko wyłącznie kiedy to był duży Samsung Note, wtedy jakby sprawiało, że to jest jakaś, że to może być ten wybuchający, nie? A Apple'owi wybuchają MacBooki. I szczególnie, że Note'y jeszcze było bardzo, jest w miarę łatwo rozróżnić między jednym a drugim. A kiedy masz MacBooki, to właściwie na przestrzeni ostatnich 10 lat są jakby dwa rodzaje, no nie? I jeszcze, bo zobacz, wybuchają te najnowsze, no nie? Więc jakby...
Ja powiedziałbym, że jest inny większy problem marketingowy w tym wszystkim. To, co ja widzę w tym problemie, który dla mnie jest znacznie bardziej druzgocący jako, powiedzmy, osoby związanej w jakiś sposób z rynkiem reklamowym, powiedziałbym, że większym problemem jest to, że Note jest telefon z Androidem, i co w pierwszej kolejności widzimy jako tańszy produkt i on może sobie wybuchnąć.
To normalne, że
przewidujemy, że może nam coś wybuchnąc w kieszeni.
No tak, no jasne.
Ale to z Samsungiem w ręku.
No nie, ale masz rację, no to jest tak, że jednak...
A głównym problemem marketingowym w MacBooku to, że MacBook Pro w dodatku, tak. I to 15 jest produktem, który jest skierowany do osób, które mają na to pieniądze, które potrzebują tego komputera, bądź nie, bądź potrzebują go w celach marketingu własnego.
O, to prawda.
Lubią sobie przyjść na spotkanie z klientem z MacBookiem.
O, oczywiście.
Ale lubię przyjść teraz na spotkanie z klientem z MacBookiem, który może wybuchnąć. Mm-hmm. Mimo tego, że to jest tak, jakbyś założył sukienkę Versace. Wojtek, widzę cię w tym.
Bez problemu.
Nie wiem, czy są... Ja nie wiem, nie znam się kompletnie na modzie. I nagle rozpróba być się na dupie.
No. Nie, trochę tak. A jeszcze w Stanach, to co mówi, że w Stanach ma wizerunkowy problem, to jeszcze dodatkowo jest to poczucie, że Apple to jest amerykańska firma. Że tak jak Samsungi, no dobra, to tam wiecie, to Korea, czy tam te Chiny, to jakby, a to wiadomo, że to shit, nie? Ale to są nasi. Tutaj wchodzi jeszcze ten element patriotyzmu takiego, że no przecież to jest nasza firma, to oni, to nasi. No i niestety, no, nie, jest to oczywiście problem, ale znowu wracając do tego, co powiedziałeś, bardzo dobrze sobie radzą cały czas i rzeczywiście wkładają ogromny wysiłek w to, żeby nie stracić jednak tej twarzy swojej, że nadal ich sprzęt jest najlepszy, nadal ich sprzęt nie wybucha, mimo tego, że jednak niektórym się zdarza, ale no to jest tak, to widać.
I robiąc kółko teraz naszego podcastu,
no,
robimy dokładnie to samo.
Wybuchamy. Dobra robota.
Czas na eksplozję. Eksplozja jest łosa.
Robimy dokładnie to samo, dlatego że ten podcast ma konkretny wizerunek. Mhm. On jest, powiedzmy, w tej chwili niezdefiniowany i to, co robimy, głównym moim zadaniem, które ja sobie postawiłem w trakcie tego projektowania, którego wy do końca jakby nie wypatrzyliście na efekty.
Tak, oczywiście.
Decyzje, które ja podejmowałem, były, powiedzmy, takie, aby okiełznać to, co jest. Mhm. Nie tworzę identyfikacji nowej firmy. Ja tworzę identyfikację podcastu, który istnieje, ma swoją społeczność, ma swój wizerunek. I problemem jest to, że łatwiej jest stworzyć wizerunek firmy, która próbuje być uporządkowana, która próbuje być dobrze zaprojektowana, która próbuje być klasyczna, która próbuje być nowoczesna, technologiczna, zaawansowana. Mm-hmm. Możemy tak sobie wymieniać. Możemy tworzyć tak mapę myśli związaną z marką. U was problem był taki, że pomysł na ten podcast jest taki, że on jest niewymyślony, niezaprojektowany, niekontrolowany i spontaniczny. Ciężko jest zaprojektować system identyfikacji wizualnej, który jest spontaniczny. Mhm. I o co właśnie chodzi w tym, za co zaprojektowałem, że stworzyłem...
Framework bardziej niż...
Tak, stworzyłem framework. Stworzyłem framework, który można zwielokrotniać w nieskończoność. Mhm. Można stworzyć bardzo dużo elementów z bardzo prostych części i w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie. Logo... korzysta, nie jest niczym odkrywczym, mówmy się, tak, jest tylko liftingiem tego, co było. Aha. Ono oczywiście ma serię decyzji w środku. Ja jestem mocno przeciwny fetyszyzowaniu znaków graficznych pod tym względem, że ja traktuję jako podpis. Ja wiem, że to jest podejście, które jest, ja to sobie nazywam newschoolowe, tak, ono jest takim podejściem bardziej 2010+, w którym podchodzimy do identyfikacji, skupiając się głównie na wizerunku, pod względem tego wszystkiego, co dzieje się dookoła. A znak... ważne, żeby wytrzymał jak najdłużej. Mm-hmm. Dlatego na przykład patrzę sceptycznie na to, co stało się ze Slackiem. Patrzę sceptycznie na to, co stało się z Zarą. Którzy... oni opierają się głównie na znaku. Mm-hmm. Fetyszyzując go w jakiś sposób. Oczywiście znowu patrzę na to z zewnątrz. Nie mam wiedzy tego, jak to wyglądało. Bo z tego chyba, co wiem, obie identyfikacje były projektowane przez Pentagram. Nie jestem pewien. Mm-hmm.
Oni grają w CS-a i robią identyfikacje wizualne. Tak, bardzo zabawne jest, ale no taka prawda jest. Nie sprawdzajcie tego, naprawdę, zaufajcie mi.
Nie jest to Segmeister & Walsh. I to, co tu zaprojektowaliśmy, tak, to jest jakaś tam komiksowość. Tak. I chciałbym, żebyście nie patrzyli na to, jak na konkretne awatary, jak na konkretny znak, tylko popatrzcie na to, jak na konkretną stylistykę. Zaprojektowaliśmy kolory, które... wracając do kolorów, to jest czyste RGB. To jest ultramaryna, która jest tylko i wyłącznie niebieskim z RGB. Czerwony, który jest jakby tylko i wyłącznie czerwony z RGB. Dodatkowo mamy tam, no mamy oczywiście zielony z RGB. Żółty jest umieszany, tak? I do tego mamy przekonwertowaną magentę z smyka. To są strasznie jebitne kolory. Ale o co tym chodzi, tak? Ja zaproponowałem wam jakieś rozwiązanie kolorystyczne, które utrzymując je w podobnej intensywności możemy mnożyć. Możemy korzystać z niego za kilka lat w innej konfiguracji, możemy je uspójnić, możemy je rozdzielić, możemy je
Możemy pójść w taką stronę, właśnie stonować, żeby zrobić bardziej te kolory typu właśnie jak jest teraz, bo tak naprawdę jest bardzo stonowany niebieski i ten biały, nie? W sensie granatowy i biały, bo to wygląda bardzo czysto. Ale jak chcemy, że tak, jeśli się okaże, że z Wojtkiem na przykład pójdziemy bardzo mocno w narkotyki i po prostu jakby wypali nam oczy w pewnym momencie, to równie dobrze możemy zamiast zrobić ten czerwony, który jest tutaj, i zamiast białego jako tego drugiego koloru, możemy dorzucić zielono, nie? I wtedy jakby, czy dostaniemy z zawału? Tak, ale...
Tak, ale słuchajcie, możecie zrobić te naklejki, które są czerwono-zielone i obie dają po oczach, możecie nawet wyświetlać w migającym sposób na
gify
migające stroboskopowe na stronie.
Gwarantowana.
Ale równocześnie możecie mieć tą samą naklejkę, różowo-czerwoną albo błękitno-niebieską, która będzie do kogoś innego, a cały czas będzie łapać to samo ID. To samo jest z awatarami, które przedstawiają jakąś stylistykę. My możemy te awatary zmienić.
No spoko w ogóle.
Za jakiś czas. Ja je w ogóle bardzo lubię. To jest chyba takie moje dziecko tej identyfikacji, na którym najbardziej się cieszyłem robiąc. To są awatary, które przedstawiają jakąś stylistykę i to, na czym chciałbym, żebyście się skupili, to jest ta stylistyka, a nie ten konkretny awatar. My się identyfikujemy na pewno, z tym feelingiem, który zbudowaliśmy wokół tego. I nawet jeśli dokonamy jakichś zmian, to ważne jest to, żeby ten feeling pozostał.
Tak.
To samo jest z Apple'em. Oni mogą zmienić, loga nie zmienią, ale mogą zmienić bardzo dużo, bardzo małymi kroczkami. Ale my i tak będziemy czuć, że to jest cały czas to samo. I to jest ta sztuka, której brakowało przy poprzedniej identyfikacji, której nie było, to było logo. A teraz mam identyfikację. Miałem pierwszy raz identyfikację podcastu, która moim zdaniem powstała w dobrym momencie, dlatego że mamy bardzo dużo zdefiniowanych rzeczy. Patrzymy na ten podcast, powiedzmy, ze świadomością tego, dlaczego on taki jest.
To było też ciekawe, bo my jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to my nie rozmawialiśmy na temat identyfikacji wizualnej, tylko jakby jak zrobiliśmy plan, to mi się okazało, że my z Wojtkiem mamy jakby plan rzeczy, które chcemy w podcaście zrobić na najbliższy rok. I to chyba jest też pierwszy raz, kiedy my mamy coś, co chcemy zrobić z podcastem w najbliższy rok, no nie? Bo zwykle to było tak, że no co, w sensie 52 odcinki strzelamy, no nie? I koniec. W sensie, no. Jakby to jest nasz plan na najbliższy rok. A my tymczasem mamy rzeczy, które chcemy zrobić, bo już nawet nie tyle, żeby sprofesjonalizować podcast, czy zacząć na nim zarabiać, chociaż też to oczywiście w jakiś sposób zawsze są jakieś cele. My dużo poświęciliśmy pieniędzy niezarobionych po to, żeby zrobić coś po swojemu, nie? To było takie ważne.
Tak.
I nie chcemy jakby to zaprzepaścić, tylko chcemy dalej robić rzeczy po swojemu i niech ktoś jeszcze za to zapłaci, nie? Ale
że może już jest na to czas. Że może właśnie też to się wszystko łączy, że z jednej strony mamy tą identyfikację, która gdzieś otwiera nam nowy rozdział w podcaście i też właśnie pozwala na wrzucenie do tego nowych rzeczy, które możemy.
Jak mieliśmy listę rzeczy, które jakby z priorytetami, które rzeczy są dla nas ważne i które rzeczy chcemy zrobić, to ja wiem, że tam są rzeczy, które już są na grudzień zaplanowane, nie? Że to będzie takim, to wtedy będziesz miał czas na to, żeby się zająć tymi rzeczami. Nie? I to jest o tyle ciekawe, że ja na przykład jak na to patrzę, to ja widzę na przykład, że te rzeczy, które nam w głowie chodzą, że chcemy coś zrobić takiego, coś takiego, czy to, że to logo, które jest teraz, że ono będzie ewoluowało, co też my powiedzieliśmy na kongregacji, ale jakby w ciągu najbliższych miesięcy, że ono będzie trochę jeszcze ewoluowało.
Że logo, no powiedzmy, znaczy, że okładka.
Że okładka tak. I bardziej takie...
Powiedzmy tak, no. Wszystko będzie ewoluowało.
No tak.
To, co jest zaprojektowane, to jest dokładnie to, na czym rozmawialiśmy. Cały czas tylko wracam, bo to jest ładny przykład. Oni mają kilka kroków. Oni nie podejmują jednej decyzji, które mówią, dobra, za rok zrobimy tak. Tylko to jest tak, jak my zrobiliśmy, czyli my mamy ileś decyzji zaplanowanych do przodu. Mamy kilka kroków zaplanowanych do przodu, tak żeby nie stworzyć... Żeby odbiorca nie był skonfundowany tym, co widzi. Żeby odbiorca nie miał tej pauzy przed kliknięciem na okładkę podcastu. Żeby odbiorca nie dziwił się, co się stało, tylko gładko przeszedł sobie spokojnie z jednej.
I to też jest ciekawe, bo jakby to, co teraz jest, to jak wygląda teraz okładka czy logotyp, że to jest spójne i jest, widać, że jest nasze, ale te rzeczy, które mamy w przyszłości, które chcielibyśmy zrobić, czy na przykład to, że będziemy coś dodawać, coś zmieniać, czy na przykład forum, no nie? To ja widzę po prostu, okej, my będziemy zmieniać coś, na przykład nasza okładka będzie się zmieniała, będzie ewoluowała, ale forum będzie jakby naszym bytem, ale trochę innym, no nie? I teraz na przykład jak dojdziemy do tego momentu, w którym jakby będziemy na ostatnim kroku naszej zmiany, którą chcemy zrobić, forum nie będzie miało tej samej zmiany co podcast, ale to dlatego, że to jest dalej Jesłos, ale nie jest podcastem, nie? I to jest jakby widzę, że to będzie, że tak jak mówiłeś, że to jest inne podejście, że właśnie ten wąs będzie bardziej naszym podpisem, to dokładnie tak będzie, no nie? Bo forum jakby nie będzie miało naszych twarzy na forum. W sensie naszych twarzy jako logo forum. Mhm. Bo nie ma absolutnie potrzeby.
Bo tam jest dużo innych twarzy.
Tak.
A na przykład... społeczność ma innych bohaterów.
Tak. A podcast z drugiej strony to jakby jesteśmy my, no nie? I zawsze Jesus Podcast był, byliśmy my z wąsami, a teraz będziemy my, będziemy faktycznie my z wąsami. My z wąsami. W tę stronę. Ja bardzo mi się to podoba. Ja to po prostu jakby... Ja widzę, na przykład z Magdą rozmawiam bardzo długo, bo jakby Magda była moim taki echo chamber, żeby porozmawiać i jakby usłyszeć, wiesz, powiedzieć to, co myślę i żeby Magda mi to skonfrontowała ze mną, nie? Bo Magda czasami lubi się na przykład nie zgodzić ze mną specjalnie, żeby coś przewalczyć, przemyśleć. I ja wtedy na przykład jak ona się z czymś nie zgadzała, to ja mówię, no okej, ale ja rozumiem, dlaczego się nie zgadzasz, bo masz inne te, ale mi się podoba, ja to czuję, że to jest jednak coś, co chcę zrobić, nie? Bo nie zawsze trzeba się zgadzać, tylko trzeba jakby wiedzieć, dlaczego coś, nie? I na przykład jak robiliśmy na przykład te naklejki dyrektor finansowy, nie? One są zupełnie inne niż te rzeczy, ale też to była taka świadoma decyzja jakby, i to akurat Magda się przy tym, tak naprawdę Magda prawie projektowała to, bo powiedziała, tak, chcę, żeby to wyglądało, ale to też było ciekawe, że mimo, bo one są obok, absolutnie one są obok, ale nawet jakąś tam czuć coś, że to już ciągnie z czegoś nowego, nie? W sensie to jest inny font, znaczy nie, font jest akurat nasz, ten sam, ale stylistycznie jest inaczej. Zupełnie inaczej.
Korzystam z tych samych narzędzi, ale jest zdecydowanie słabiej. To było to, że ja byłem mocno przeciwny temu, żeby robić naklejki, które są oderwane od identyfikacji w pierwszym... One, to jest okej, robienie tego, takich rzeczy, takich side projektów, powiedzmy, w późniejszym etapie, no bo one, wszyscy wiedzą, jak to się czyta. Problem jest to, że tworzenie side projektów w momencie tak zwanego kodowania klientowi, odbiorcy nowej identyfikacji jest ryzykowne. Tutaj, powiedzmy, to jest na tyle małą skalę, że mogliśmy sobie na to pozwolić.
Ale to jest, ja na przykład widzę, że to jest jakby, jak nowe naklejki logotypu nasze, czy nowe naklejki samego sygnetu, są bardzo mocno w naszej identyfikacji wizualnej, to ja widzę nawet mimo tego, że dyrektor finansowy, naklejka dyrektor finansowy nie jest w tej samej identyfikacji wizualnej, to ja widzę, jak bardzo ona jest mimo wszystko przy tym. Bo mimo tego, że ona nie jest zamknięta chociażby w tym kształcie, mimo tego, że nie jest, nie wykorzystuje takich samych elementów, to ja widzę, że ona jest... czerwone logo może być logo, w sensie może być mail... jako podpis w mailu, czy jako jakby ten, to jest podpis w mailu jako stopka. I ja to widzę, że to w sensie, że nawet mimo tego, że zrobiliśmy to obok i ten dyrektor finansowy pewno ja zrobię też, w sensie zrobimy pewno też naklejki, które są w tę stronę i ja Magdę przekonam do tego, żebyśmy zrobili takie. Ale ja to widzę, że to jest, że to ma ręce i nogi i że nawet jak mimo tego, że zrobiliśmy taki side project, to ja czuję, że to jest obok, ale jest dalej jakby związane, nie?
To jest...
I mi się to...
decyzje, bo trudne są decyzje z tego powodu, że tworząc sobie identyfikację, zakładasz sobie pewne reguły. Znaczy, na początku...
I bardzo dobrze, w sensie my je złamaliśmy i tak dalej, ja to absolutnie rozumiem, to jest obok, jakby ja tutaj, że tak powiem, wyskoczyłem przed szereg i zrobiłem, a to był taki mój mały, że tak powiem, gest i pomysł, ale Antek, jakby pracowałem przy tym Antkiem, Antek zrobił też naklejki, dyrektor finansowy inne, jakby w stylistyce, absolutnie w stylistyce podcastu i tego nowego identyfikacji wizualnej, pewnie je też wypuścimy. Chciałbym tylko powiedzieć, że w momencie, w którym nagrywaliśmy jakby część, która była poprzednio, byliśmy w innym setupie, byliśmy w innym miejscu i w trakcie przyszedł pan od Wojtka Airbnb i powiedział, że musimy wychodzić. I teraz są, jakby zmieniły się parę rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy w innym miejscu.
Na zewnątrz,
w kawiarni. Po drugie, jesteśmy na zewnątrz kawiarni. A po trzecie, zapomnieliśmy, o czym mówiliśmy poprzednim razem.
No nie, skończyliśmy na naklejce dyrektor finansowy, która różniła się od tego głównego brandingu trochę.
Ale już nie
trochę.
Pamiętam, jakby do czego dochodziliśmy, ale doszliśmy, my porozmawiając potem, jakby wychodząc, doszliśmy do tego, że ten dyrektor finansowy naklejka wygląda bardzo dobrze jako podpis w mailu dla dyrektorów finansowych.
Tak.
I tak... Dlatego teraz jakby kwestia jest taka, że rozmawialiśmy na temat logotypów, które były różne, ale będzie ciekawe, będzie to słuchać jakby...
Będzie dobrze, no.
Dobrze. Znamy takiego człowieka, który zrobi to audio, żeby było ładne. Więc mamy nowe logo.
O, tak.
Mamy nową w ogóle całą identyfikację wizualną.
Mamy.
I wiemy, co ona symbolizuje. Wiemy, że się zmieniło logo.
Symboliką to może nie przesadzajmy.
No, ale wiemy, jakby co to jest, jakby, że to jest wąs. Wiemy, jakby, w którą stronę będzie to szło. To się my wiemy, wy jeszcze nie wiecie, chociaż kto był na kongregacji, kto był, ten wie. Ale teraz pytanie jest, czy ty widzisz, że na przykład za parę lat będzie coś trzeba z tym logotypem zrobić? Czy z tym, tą identyfikacją wizualną?
Znaczy, ciężko mi jest przewidzieć technologiczne zmiany, które będą. Na przykład chociażby to, że logo jest projektowane na siatkach pod konkretne rozdzielczości. I to na przykład, że... To znaczy, postarałem się o to, żeby sam... Bo mówimy, rozumiem, że mówimy o samym sygnecie.
Ja nie tyle o sygnecie, co mówię o całości. Czy uważasz, że to jest, że to, co teraz mamy, jakby ono oczywiście będzie ewoluowało i teraz rozmawialiśmy o tym, że mamy ten plan, który będzie ewoluował, że ona będzie... okładka inna, i tak dalej, że logo na forum to in. Ale czy myślisz, że ono na przykład za 3 lata, za 5, za ileś lat usiądziemy i stwierdzimy, że w ogóle trzeba to zaorać i zrobić od nowa?
Nie. Uważam, że nie. A nie, że tego nie zrobiliśmy.
Mhm. No trochę tak.
Idea znaku jest cały czas tak sama. Poza tym, powiedzmy, jest teraz nowy element, którego nie robiliśmy wcześniej, czyli cała identyfikacja, która jest teraz, ona ma konkretną stylistykę, jest bardzo, jakby to ładnie powiedzieć, intensywna.
Mm-hmm.
I moim zdaniem największym błędem byłoby zmienianie tej stylistyki znowu. Znaczy, no, nie mieliśmy stylistyki wcześniej. No, to nie jest zmiana, to jest wprowadzenie. Większym błędem byłoby zmienianie tej stylistyki później, a ewolucja jest naturalna.
Mhm.
Ja nie widzę... Widzę tylko pozytywne aspekty ewolucji, ponieważ można ją przeprowadzić bardzo gładko, bez brzydkich krawężników i przeszkód. Tak, żeby użytkownik był przeprowadzony przez to swobodnie i bez boleści. Ale co do konkretnych elementów, czy tu się krzywa jakaś zmieni w projekcie, czy tam będzie kolorek o delikatnie innych parametrach, czy tutaj bazowy znak, który, mówmy się, u nas jest dość giętki, bo...
To jest ładna jedna krzywa. Ja w ogóle próbowałem to przez chwilę odrysować.
Uwaga. To, co się stało z tym znakiem, to jest coś, czego chyba robię to pierwszy raz. Znak jest w takiej klasycznej wersji krzywy, czyli jest, powiedzmy, wypełniony, jest obiektem wypełnionym. Dla osób, które projektują, można też robić coś takiego, że jest jakiś kształt i on ma obrys i ten obrys ma jakąś grubość.
No.
I w związku z tym, że ja to projektowałem standardowo na... nie jako ten obrys, tylko normalnie jako element, który jest...
Mam dwie wersje tego logotypu.
To służy do tego, że jeśli chcemy zrobić logotyp Pixel Perfect, ustawiamy go idealnie na pikselach i dopasujemy grubość obrysu tak, żeby nie zalewał się na pikselach.
Mhm.
To jest tylko i wyłącznie po to zrobione. I tylko po to, żeby było zawsze pixel perfect.
Mm-hmm.
I nie wiem, czy zauważyliście, ale na ikonach, które używamy w różnych miejscach, na małych logotypach, na okładkach i tak dalej, za każdym razem obrys ma inną grubość. Dlatego, że dopasowywałem to idealnie pod piksele.
Wow.
Ja wiem, że to jest chore, ale uważam, że w miejscach, kiedy można sobie pozwolić na coś takiego, klient nie będzie na mnie krzyczał, to będę to robił i będę upierdliwym projektantem.
Ja myślę, że będzie, że... Już trochę się nie mogę doczekać tego, że jak wrócę po urlopie i tak dalej, że to wszystko zacznie mi zmieniać i to będzie zmiana, jakby to, że my będziemy zmieniać logotyp i całą resztę jako powoli i jakby taki będzie to proces, to też jakby nie będziemy zmieniać strony i nie będziemy zmieniać też forum jakoś tak mega szybko i mega mocno dalej, bo to też jest jakby czas, którego nie do końca, w którym my nie dysponujemy, nie?
Mhm.
Ale ja już widzę po prostu jak będzie tak, że na forum zmieni się font i zmieni się logotyp i dopasujemy kolory do tego, żeby to były kolory, które mamy jakby w naszym brandzie.
Mhm.
I ja po prostu widzę oczyma wyobraźni mojej, jak mówił Shakespeare,
no,
jak będzie forum wyglądało zupełnie inaczej, mimo tego, że zmienimy tylko tak naprawdę
tylko
font i kolory.
Mhm. A w ogóle, właśnie, to jeszcze, jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o ten font. Jak na niego trafiłeś i dlaczego akurat ten? Bo faktycznie, żeby słuchacze wiedzieli, to my faktycznie kupiliśmy font specjalnie pod tą nową identyfikację za prawdziwe pieniądze.
To znaczy, ja jestem fetyszystą typograficznym, więc...
No bo się tym zajmujesz, no to jest oczywiste.
Tak. Ja sobie trochę postawiam to zawsze za cel, żeby przekonać klienta do tego, żeby font był jednak kupiony, żeby nie był... Żeby raczej był kupiony niedarmowy, bo co by nie mówić, rzeczy, które są płatne, często są wyższej jakości. Nie zawsze tak jest, też zależy od ceny. Fonty, powiedzmy, one są czymś, co właśnie często jest fetyszyzowane przez projektantów. I co zabawne, są często fetyszyzowane przez ludzi, którzy na tym się nie znają. I chcąc zaznaczyć, że ogarniają, co się dzieje, lubią sobie porozmawiać o literkach.
O czcionkach,
tak. Właśnie nie, no, o fontach, to już są ludzie, którzy, wiesz, siedzą w Starbucksie i mówią o fontach.
A, no tak, tak.
Ale...
Nie mówi się font, to czcionka.
Font, nie czcionka. Chciałem polecić w ogóle
tak.
Postać. Dobrze. Wszystko polega na tym, że fonty mają taką bardziej działalność podprogową. Najbardziej działają wtedy, kiedy na nie nie patrzymy. Font ma się czytać i mamy go nie zauważać, jeśli chodzi o książkę. Jeśli chodzi o branding, font ma się czytać, mamy go nie zauważać, ale mamy rozumieć, jaki ma wpływ na feeling całej firmy. Jeśli ten wizerunek firmy jest, powiedzmy, kierowany do powiedzmy małych dziewczynek lat 13 no tak. I do ich rodziców,
to wtedy będzie to Helvetica.
Hanna Montana.
Przepraszam, przeobraziłem właśnie dużo osób.
Bardzo podobał mi się ten dowcip. To wtedy na przykład użyjemy jakiejś tam pisanki, no jakiegoś tam... No, takich rzeczy.
Lobster.
Tak. A jeśli jest przykład kierowany do projektantów typograficznych, to możemy na przykład użyć Comic Sansa, bo wszyscy będą się z tego śmiali.
To prawda, bo dotykasz guzika, który wszyscy mają. Bo...
Tak, to jest taki trigger, który i tak wszyscy zrozumieją, ale patrząc na to zewnątrz, ktoś tego może nie zrozumieć. Więc rozmawiając na przykład o technologiach i o firmach technologicznych, jest pewna teraz moda na to, żeby używać bardzo szerokich fontów, które mają dość mocną kompensację, czyli one niby są z jednej grubości linii zrobione, ale się mocno zwężają przy krawędziach, na przykład litera N przy łączeniu dwóch części, ona jest bardzo cienka, a potem robi się bardzo gruba.
Okay.
Fonty są też szerokie, o, na przykład jest praktycznie kołem. I mamy bardzo dużo fontów teraz, które korzystają z tej, z tej geometrii, z tej stylistyki.
To dlaczego nie Arial Black?
Arial Black jest już, powiedzmy, to jest z tej poprzedniej fali.
Aha.
Chodzi o to, że to są rzeczy, które my czujemy podświadomie. Szukamy fontu, który będzie korespondował z rynkiem, z którego korzystamy, tak? Już mówimy o rynku, który jest technologiczny, mamy korzystać się kojarzyć się z technologią, stąd niebieski, którego się nigdy nie pozbędziemy. Musimy użyć sansowego fontu, dlatego że to jest stylistyka, której używają firmy związane z technologią. Potrzebowaliśmy czegoś, co będzie w miarę szerokie, żeby przemieszczać się w tym polu firm, które są w miarę na bieżąco, jeśli o grafikę. Ale potrzebowaliśmy też czegoś, co będzie charakterystyczne. I z tego powodu, że cała identyfikacja jest mocno pojechana i nie jest uporządkowana. I taki jest jej zamysł. Czyli jest uporządkowana z mojej strony, ale ze strony użytkownika jest kompletnym bałaganem. Potrzebowaliśmy czegoś, co będzie na tyle charakterystyczne, żeby dopełnić ten bałagan i zrobić większy jeszcze bardziej. Taki był trochę zamysł. Szukałem czegoś, co będzie mocne, charakterystyczne, ciężkie, ale równocześnie będzie się wpisywało w to, co jest dookoła. A poza tym zależało mi na tym, żeby krój był od dobrych producentów.
Okay.
Krój jest tak samo jak każdy inny produkt, jak telefon, jak zegarek. Może być dobry, może być zły, może być tani, może być drogi. I każdy font służy do czego innego. Każdy font ma swoje przeznaczenie. Oczywiście jest taki nurt projektowania holistycznego fontu do wszystkiego, ale projektowanie fontu do wszystkiego ma swoje ograniczenia i ma też swoje ograniczenia w funkcjonalności. Tak, tutaj ten font jest bardzo mały, ma bardzo ograniczoną rodzinę. ale moim zdaniem się sprawdzi.
Ale mam przynajmniej wszystkie znaki polskie między innymi, więc możemy go wrzucić na forum na przykład.
Projektowanie znaków też jest, w sensie językowe też jest bardzo ważnym aspektem. Teraz przynajmniej jest bardzo modne w tych takich, powiedzmy, bardziej rasowych domach typograficznych, żeby projektować we wszystkich możliwych językach, łącznie z arabskim, z azjatyckimi językami, żeby nie tworzyć wykluczenia językowego, żeby dać możliwość, szczególnie w projektowaniu internetowym, projektowaniu ekranowym, możliwość korzystania z języków czystych, bo...
Jasne.
Trochę jako projektanci liter jesteśmy zobligowani do tego, żeby dbać też o język pod tym względem, żeby nie zatracać i nie pchać wszystkich w angielski, dlatego że te formy typograficzne dla nas, szczególnie które są poza łacinką, są dla nas bardzo ważne. Więc wszystkie odstępstwa, wszystkie diakrytyki, takie, które są w polskim, są w słowackim, są tak w niemieckim, są dla nas bardzo ważne, bo to jest coś, co nadaje tej klasy całemu projektowi i co nadaje tej takiej demokratyzacji...
Internetu tak naprawdę.
Tak, internetu, ale też książek.
No,
bo chcemy,
właśnie,
żeby książki nie tylko po angielsku były dobrze zaprojektowane, żeby miały dobrze się je czytało. Chcemy, żeby fonty były bardziej międzynarodowe, a nie były selektywne, nie były produktem, który jest skierowany tylko i wyłącznie do świata zachodniego.
Super, super.
Ale się o fontach, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. Jesło piszemy razem czy oddzielnie?
Mój argument jest taki, że piszemy razem, dlatego że proporcje całego wyrazu są powiedzmy bardziej kwadratowe, a jak wiadomo, im proporcja bardziej kwadratowa, tym znak optycznie większy w porównaniu do innych znaków. Kiedy mamy na przykład ściankę, największe wypadają znaki, które są kwadratowe. Delikatny, poziomy aspekt jest ok, ale tak naprawdę jeśli sygnał jest bardziej kwadratowy, tym zwykle wypada większy w konfrontacji z innymi znakami, patrząc na siatkę.
Czyli logo większe na środek, o to chodziło.
Tak.
I trójwymiarowe troszeczkę.
A poza czym, no ten trójwymiar to już element, powiedziałbym, identyfikacji, a nie samego logotypu.
Jasne.
Znaczy,
jasne.
Logo konkretnie, bo logotyp to jest, tak, to jest element tak, pisany z znaku, sygnet to jest element graficzny. Co do jeszcze tego wyrazu, to...
Właśnie zrobiliśmy trochę wyraz trochę zrobiliśmy, w sensie zrobiliśmy własny wyraz, nie? Co to jest bo tak naprawdę...
Przepraszam, jeszcze ci przerwę. No? Z tym właśnie dokładnie to, co mówisz. To jest stworzenie nazwy marki z wyrazów popularnych, tak? Mamy wyrazy, które są dość podstawowymi częściami mowy, jest dość ryzykowne. W tym momencie stworzyliśmy wyraz, który niby składa się z dwóch podstawowych elementów języka, ale jest osobnym słowem. On już nie jest tak, że jeśli wpiszesz yes, spacja, was, no to nie wyjdzie ci tak podcast. A jeśli wpiszesz yes, was razem, to efekty wyszukiwania będą już trochę inne.
Kiedyś, teraz w mojej pracy ostatnio mieliśmy jakąś taką dyskusję na temat sukcesów. Jakie sukcesy może człowiek w życiu osiągnąć? I że są sukcesy psychologiczne, że czujesz się spełniony, są sukcesy matematyczne, że wymyślisz jakiś nowy wzór, jest sukces finansowy, że będziesz jakby pieniądze, jest sukces, kiedy jakaś litera będzie z tą powiązana, na przykład chociażby stała I, w sensie w matematyce I jako znaki racjonalne, czy jakaś stała F, G, czy któraś, która jest powiązana z jakimś nazwiskiem, ale jest też sukces właśnie sukces słowa, kiedy jakieś konkretne słowo zostaje tak
na
naprawdę...
słowo dzban.
No ale nie, chodzi...
Ale nie, ale bardziej to jest dobry przykład w refozorom.
Lepszym przykładem będzie słowo Pampers.
O, aha. Tak. Albo Adidas.
Albo Electrolux.
Tak. To się dochodzimy do tego, kiedy jakby słowo, które występowało w słowniku, no akurat nasze jesło nie występowało w słowniku jakby
obok
jako
raz,
ale chodzi o to, że jako jesło, że masz słowo, które staje się tak naprawdę, marka staje się synonimem produktu.
Ja myślę, że w pewnym sensie ten sukces już w nazwie jesło został osiągnięty, też dlatego, że myślę, że patrząc jak ludzie piszą to słowo w internecie, często
piszą razem.
Piszą razem, dlatego że mówi się to razem.
Tak. To prawda.
I myślę, że jakby oczywiście nie jesteśmy Electroluxem czy Adidasem.
Jak to?
Ale uważam, że w pewien sposób ten sukces został już osiągnięty, jeśli chodzi o...
Mamy słowo.
Mamy słowo, mamy tak. Słowo. Mamy słowo, mamy nazwę, która jest zakodowana. To z logotypem jest tak samo jak z nazwą. Nie zmienicie teraz nazwy. Tak samo logo nie powinno się zmienić. Może się zmienić jego format. Możemy zmienić to, że jest spacja na środku. Możemy zmienić to, że internet pisze się z dużej czy z małej.
No tak.
Ale to jak... To wynika bardziej z oddolnego przekazu. Jeśli Jezus pisany jest razem, jest dlatego, że ludzie też piszą to razem. Jeśli logo jest powiedzmy za mało wąsiaste, to robimy je moc bardziej wąsiaste. I to wszystko jest bardzo podobne. To często, szczególnie w tym wypadku, kiedy my bardziej czerpaliśmy z tego, co jest, niż tworzyliśmy nową markę. Ja to kurczę mówię cały czas takim językiem marketingowym. Kiedy po prostu próbowaliśmy ubrać całą społeczność w ciuchy, które do niej pasują, a nie wymyślać nowe.
Tak. Ale to jest piękna klamra do tego, co powiedziałeś na samym początku tak naprawdę naszej rozmowy, czyli do tego, że w tej nowej identyfikacji na pierwszym miejscu jest nasza społeczność de facto.
Tak.
Że jakby to jest dopasowane do nich bardziej niż do nas. Co jest bardzo ciekawe, że nigdy nie wiedziałem, nie spodziewałem się, że dojdziemy do takiego wniosku, nie? Że jakby w którymś momencie, że wyciągniemy z ciebie
że logo,
no bo my widzimy tylko efekt, nie?
Że logo nie będzie nasze, tylko będzie społeczności, bo tak się trochę okazało i to też było zabawne i to samo wyewoluowało, no nie? Bo jakby nasza grupa na Facebooku nazywała się Jest Wąsacze, nie?
No.
I to nie było wcale jakby, i to nie była rzecz, którą my wymyśliliśmy.
Prawda?
Tak, nie, to powstało, jakby jest wąsacz. Okay. To powstało jako ktoś powiedział, że jest wąsacz, no nie? Jest wąsacz. Jako określenie na osobę, która słuchała podcastu, czy była w naszej społeczności. Więc Antek, teraz jest taki moment, w którym robisz shameless plug. Absolutny shame. Po prostu masz powiedzieć, jakby jeśli ktoś chce i teraz powiesz co, to ty możesz
to, co
mi pomóc
ma zrobić?
I gdzie może to zrobić.
Tak.
I bo to jest, my w ogóle, jak rzeczy się zmienią, to ja tylko powiem, że takie rzeczy właśnie, jak to, że logo zostało zaprojektowane przez Antka, jakby zostanie zapisane, będzie można sprawdzić takie rzeczy. Jeśli ktoś się będzie zastanawiał kiedyś, ej, kto zrobił im muzykę?
Co to za Antek?
Kto zrobił im logo? To jest to na naszej stronie, nie wiem, czy teraz, jak mówimy o tym, to jeszcze jest, ale pojawi się lada moment właśnie miejsce, gdzie będzie taki vanity page, powiedzmy. Ale teraz jest też taki moment, w którym Antek shamelessly
tak.
powie słowa.
Drogi użytkowniku, drogi słuchaczu, powinno być ASMR teraz takie, nie?
Dokładnie, tak blisko.
Słyszysz to dźwięk fontów, jak się ocierają o siebie.
Słyszysz ten dźwięk klawiatury, fontów szeleszczących w twoich rękach. Jeśli potrzebujecie jakiegoś brandingu, pomocy przy tworzeniu wizerunku marki, tak naprawdę małe, ja jestem jednym pojedynczym projektantem. Jeśli potrzebujecie też zespołu, który może stworzyć nową markę, może zrobić lifting, potrzebujecie pomocy w stworzeniu czegoś, co będzie wysokiej jakości i mocno przemyślane, z kategorii właśnie brandingowej, z kategorii projektowania ekranowego, projektowania książek, tak naprawdę wszystkiego, co nie jest projektowaniem kosmicznym, odezwijcie się do mnie na moim Instagramie po prostu. Myślę, że będzie najprościej. Jestem tam zawsze. I
link będzie w opisie oczywiście.
Tak, będzie w opisie. Awu Kwiatski.
Bardzo dobrze. No dobrze. To bardzo dziękujemy, Antoni. Bardzo dziękujemy za to, że
efekty
w ogóle...
pracy Antka będzie można jeszcze oglądać przez długi czas, tak. Bo będzie się to zmieniało. No i oczywiście teraz, tak naprawdę, jeśli chcecie zobaczyć jakby przykład taki, to wszystko, co jest, będzie tak naprawdę teraz związane z Jest Wąsem, jest już... Będzie jakby... Efekty pracy Antka to jest wszystko, co jest związane z Jest Wąsem. Będziecie nas oglądać w internecie, forum, strona, Twitter.
I to, co jeszcze powstanie.
I to, co jeszcze powstanie.
No jeszcze dużo,
To wszystko będzie to, co tak naprawdę zrobił Antka.
Przede wszystkim nie marzcie na to, jak na coś, co już zostało zmienione, bo nie wiecie, kiedy ta zmiana się skończy.
No, dokładnie.
Będziemy wprowadzać zmiany. To, zmiany są zaplanowane. Jesteśmy jak Apple i będziemy wprowadzać zmiany powolutku, małymi kroczkami.
Ja powiem więcej, my jesteśmy jak Apple, mamy zaprojektowaną okładkę podcastu na za rok.
Tak.
Tak no. Jak Apple projektuje iPhony na za parę lat, tak my mamy już zaprojektowaną okładkę i rzeczy, które będą się pojawiały już za rok. Także... cóż, no Atek, dziękujemy ci bardzo. To, że po pierwsze jakby wszystko to zrobiłeś, to jest jedno podziękowanie i na to jeszcze będzie czas, bo będzie to się działo przez długi czas i będziemy jakby o tym często wspominać. Więc to jest pierwsze, dziękujemy ci, że przyszedłeś i przyszedłeś tutaj, w sensie mówię fizycznie i że sobie posiedzieliśmy i pogadaliśmy i to, że trochę też myślę powiedziałeś bardzo ciekawie. Ja na przykład słuchałem bardzo ciekawie, bo dobrze jest posłuchać mądrych ludzi, jak w kontraście do tego, co jest zwykle w podcaście, to żeby posłuchać kogoś, kto faktycznie zna się na tym, co robi, nie? Więc to też jest miłe i przyjemne.
A to w takim razie, a propos tego mądrych ludzi, to ja chciałem powiedzieć, że jestem jakby moje wykształcenie zostało zakończone, więc jeśli powiedziałem jakieś głupoty, to proszę nie podchodzić do tego doktrynalnie.
Myślę, że nie będzie uwag raczej do naszej rozmowy. Wydaje mi się, że nie.
Tak, więc dziękujemy Antku tobie, dziękujemy oczywiście wam, że byliście z nami w tym odcinku z podcastu. My nie mówimy, który to jest odcinek z takiego konkretnego powodu, bo nie wiemy, kiedy on wyjdzie.
Tak.
Dlatego nagraliśmy go taki, w taki sposób dość uniwersalny. Także już niedługo na waszych ekranach pojawią się nowe rzeczy właśnie zaprojektowane przez Antka i będziecie mogli zobaczyć efekty jego pracy i to, w jaką stronę my i cała społeczność będzie ewoluowała. Pamiętajcie oczywiście, żeby ocenić nas na iTunesie, to zawsze miło zobaczyć. Nie mówimy o tym za często, więc myślę, że to nie jest tak źle. Jeśli chcecie z nami porozmawiać, to najlepiej dołączyć do naszego forum.
Tak jest.
Forum Jesus.pl. No i cóż, do zobaczenia za rok na kongregacji i do zobaczenia w internecie, gdzie jesteśmy troszeczkę częściej niż na kongregacji.
To prawda. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Cześć.
Jesus Podcast, czyli gadżety i bzdety. Thank you.